To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
porozmawiamy o tym, czy stan polskiej psychiatrii ma szansę na poprawę.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry. Z tej strony Urszula Pieczek z Gazety Wyborczej. A Państwa i moim gościem jest dziś profesor Bogdan de Barbaro, psychiatra i terapeuta. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Co rusz słyszymy doniesienia o głębokim kryzysie polskiej psychiatrii, zwłaszcza psychiatrii dziecięcej. Szacunki podają, że w Polsce pracuje 4000 lekarzy psychiatrów, a obecnie opieki wymaga ponad 1,5 miliona osób. Najciężej jest w obszarze psychiatrii dziecięcej, gdzie pracuje 500 specjalistów, a wsparcia potrzebuje około 4000 dzieci. Czyli, żeby nie przedłużać z liczbami, z jednej strony brakuje specjalistów, a z drugiej strony NFZ, podając kolejne raporty, wskazuje na rosnącą liczbę sprzedaży leków przeciwdepresyjnych. W 2019 roku receptę zrealizowało prawie 4 miliony osób, a te liczby wciąż rosną. I kiedy zestawimy teraz te dwa fakty, widzimy, że z jednej strony nie ma specjalistów, a z drugiej strony medykalizacja społeczeństwa polskiego rośnie. Skąd to wynika?
No, myślę, że sytuacja jest złożona i nie da się znaleźć jednej krótkiej odpowiedzi na to pytanie. Medykalizacja jest właściwie zjawiskiem kulturowym, to znaczy coraz chętniej sięgamy po lekarstwo, gdy mamy problem. I to jest być może właśnie znakiem tego, że nie tylko medykalizacja, ale wręcz psychiatryzacja postępuje, że jak komuś jest smutno, to idzie po lekarstwo. Jak ktoś ma niepokój, to idzie po lekarstwo. I to jest zjawisko ogólnoświatowe, nie tylko polskie. To wiadomo, że psychiatra, psycholog, psychoterapeuta ma coraz więcej do powiedzenia w radzeniu na ludzkie kłopoty. Co nie zmienia faktu tego, który opisują te liczby, że jest kryzys w takim znaczeniu, że z jednej strony nie ma dość dużo psychoterapeutów, nie ma dość dużo psychiatrów, nie ma psychiatrów dziecięcych. Myślę, że to jest związane także z tym, że praca, zwłaszcza w psychiatrii dzieci i młodzieży, jest niezwykle trudna. Ja jestem psychoterapeutą dorosłych, jestem psychiatrą, pracuję często z parami i wiem, jak silne są napięcia. Dużo jest zamieszania w odpowiedzi na pytanie, czym jest rodzina, jakie jest zadanie rodziców, jak rodzice mają sobie poradzić z byciu rodzicami, kiedy są także na przykład zaangażowani w pracę zawodową, w karierę, w to wszystko, co niekiedy brzydko się określa jako rat race. No i to sprawia, że dziecko bywa bezradne. To sprawia, że to kulturowe zamieszanie, ogólnie rzecz biorąc nazwałbym to między wartościami liberalnymi a wartościami konserwatywnymi, sprawia, że dziecko jest w pułapce. No i wtedy jak jest w pułapce, jak jest bezradne, jak do pomocy ma bardziej smartfona niż rodzica, mentora, wychowawcę, tego, który wskazuje, co jest dobre, a co złe, no to wówczas o kryzys psychiczny będzie łatwiej.
A mógłby pan wymienić jakieś komponenty, które składają się na to, że coraz częściej młodzi ludzie właśnie wpadają w kryzys psychiczny?
No poniekąd to zasygnalizowałem w tym, co przed chwilą powiedziałem. To chodzi o, myślę, coś takiego, co bym określił jako zamieszanie kulturowe. Jeżeli młody człowiek nie może i nie ma ochoty polegać na rodzicu, jeżeli nie polega na rodzicu dlatego, że rodzica krajobraz etyczny jest inny niż tego dziecka, jeżeli w cyberświecie ten rodzic się gorzej wyznaje i gorzej porusza niż to dziecko, to wówczas brakuje tego, co psychoterapeuci, psycholodzy określają jako więź bezpieczna. Więź bezpieczna to jest to, co powstaje w niemowlęctwie i później przez kolejne lata pogłębia się. Jeżeli tej więzi bezpiecznej brakuje, to to dziecko nie jest wyposażone w to, co jest, powiedziałbym, najważniejsze w życiu, pewien rodzaj siły wewnętrznej, żeby sprostać nowym wyzwaniom, żeby sobie radzić z rówieśnikami, żeby sobie radzić z programem szkolnym, który często nie uczy jak żyć, tylko każe się uczyć dat i prawych wybrzeży Nilu i różnych takich szczegółów, które w życiu potem zupełnie nie będą potrzebne. Natomiast, ale to jest inny temat, to jest temat pod tytułem reforma edukacji. Natomiast myślę, że to może mieć znaczenie wtedy, kiedy na przykład dziecko w szkole jest poddawane jakiemuś ostracyzmowi, czy staje się kozłem ofiarnym grupy rówieśniczej, kiedy dziecko nie ma przygotowania do stawania się młodzieńcem czy dziewczyną, kiedy dziewczyna nie wie, jak się staje kobietą, a chłopiec nie wie, jak się staje mężczyzną, bo tego ani rodzice nie nauczą, a ewentualnie filmy pornograficzne też będą stanowiły nietrafną podpowiedź. Więc to mam na myśli, mówiąc o zamieszaniu kulturowym. No a do tego dochodzi rzeczywiście także i ta okoliczność, że dawniej, jak dziecko było w tarapatach, to sięgało po pomoc a to wujka, a to przyjaciela, a to cioci, a to księdza, a to dziadka, a to babci. I dzisiaj tak dużo w pobliżu nie ma tego dziecka. I myślę, że to jest taka ważna okoliczność. Nawiasem mówiąc, dla psychiatrów i psychologów to jest bardzo poważne wyzwanie. I przykładowo jutro w Łodzi będzie konferencja terapeutów i psychiatrów dzieci i młodzieży. Więc psychiatrzy, psychoterapeuci nie lekceważą tego problemu i pracują nad tym, jak co zmienić w psychiatrii, jak reformować psychiatrię, jak włączać psychoterapię do pomagania dzieciom, ale tak zwane niedobory kadrowe oczywiście istnieją. Moja intuicja jest taka, że to dlatego, że to jest nieprawdopodobnie trudne zadanie zawodowe. Być psychoterapeutą czy być psychiatrą kogoś, kto ma lat tam 7 czy 15.
To wspomniał pan o tym czynniku bliskości rodziny, które pomogłoby dziecku w kryzysie, w tym, żeby się z nim uporać, a w tym momencie, jeżeli nie można liczyć na taką pomoc ze strony rodziny, to co taki, powiedzmy, młody człowiek mógłby zrobić?
No, wersja optymistyczna jest taka, że on wcześniej, w tych pierwszych latach swojego życia, dostał tej wewnętrznej mocy, właśnie zwanej więzią bezpieczną. I w związku z tym będzie sobie lepiej radził, idąc w świat rówieśniczy. Wersja pesymistyczna będzie taka, że on jest słaby i samotny. To, na co może liczyć, oczywiście w różnych miejscach, w różnym stopniu, ale w miastach o to będzie łatwiej, to jest właśnie psychoterapeuta, który jest gotów słuchać, pomagać, budować relacje z tym młodym człowiekiem i odbudowywać to, co zostało nadwyrężone w poprzednich jego latach.
Chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do tego pytania o służbę zdrowia i o stan służby zdrowia. W niedzielę na swoim profilu na Facebooku dziennikarka i pisarka Małgorzata Halber, która od lat otwarcie mówi o swoich zaburzeniach psychicznych i też w jakiś sposób dla opinii publicznej oswaja w ogóle temat zaburzeń psychicznych, napisała o swoim pobycie w sumie w takim duchu, że trochę niechcianym w prywatnej placówce opieki, w prywatnym szpitalu. Ten jej post odbił się szerokim echem w mediach i nie chciałabym tutaj rozmawiać o tym, czy Małgorzata Halber ma rację, czy nie ma racji, bo po pierwsze jej tutaj nie ma, a ten post jej był też bardzo osobisty. Ale co zwróciło moją uwagę w tym, co napisała, to pewien poziom nierówności wynikających z ekonomii, który w trakcie leczenia psychiatrycznego jest bardzo mocno widoczny. To znaczy opieka psychiatryczna w prywatnym ośrodku różni się diametralnie od tego, co słyszymy, czy pewnie pan profesor widzi na oddziałach Państwowej Służby Zdrowia. I chciałam zapytać o ten komponent i ten aspekt ekonomiczny leczenia psychiatrycznego w tym momencie w Polsce.
Ja przez kilkadziesiąt lat pracowałem w ośrodkach, dzisiaj powiedzielibyśmy NFZ-owskich, czyli takich, za które usługi pacjent nie płacił. I mogę powiedzieć, że były to miejsca, gdzie po pierwsze pacjent był szanowany. Mówię w czasie przeszłym, bo już tam nie pracuję, ale wiem, że tak jest nadal. Pacjent jest szanowany. Na oddziale psychos jest terapia grupowa i indywidualna. Są zajęcia z muzykoterapii, są zajęcia plastyczne. Codziennie jest społeczność terapeutyczna. Pacjenci są wnikliwie badani, jest współpraca z rodziną. Takie miejsce, w którym pracowałem, to był oddział C Kliniki Psychiatrycznej w Krakowie. Byłem głęboko zaangażowany w pracę na tym oddziale i wiem, że moi koledzy i koleżanki także. I wszystko było płacone z tak zwanych pensji etatowej. Nie było tutaj żadnych innych pieniędzy i nie było tutaj żadnej prywaty. Ludzie zaangażowani w budowanie psychiatrii, no, powiedziałbym odwrotnej do tej niż pokazanej w Locie nad Kukułczym Gniazdem, który stał się takim, ten film, a wcześniej książka, to była takim symbolem psychiatrii opresyjnej, gdzie pacjent nie jest szanowany, a władza pielęgniarki i psychiatry jest władzą totalną. Więc patrzę też na inne oddziały i wiem, że ta idea, żeby pacjent był szanowany i żeby jemu pomagać, jest ideą bardzo głęboko obecną w polskiej psychiatrii. Nie chcę powiedzieć, że wszędzie jest dobrze. Nie chcę powiedzieć, że to nie jest sytuacja skomplikowana, bo jest. Dlatego, że leczenie pacjenta, na przykład takiego, z którym jest trudno o współpracę, jest czymś, co jest nie tylko trudne merytorycznie, ale też emocjonalnie. Ale wie pani, z racji mojego PESEL-u ja mam porównanie psychiatrii dzisiejszej i psychiatrii tam sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Poza tym miałem możliwość patrzenia, jak jest w innych krajach, jak wygląda psychiatria. Nie mam powodu uważać, żeby polska psychiatria miała się czegokolwiek wstydzić w stosunku do tego, jak wygląda leczenie psychiatryczne u nas, a gdzie indziej, z amerykańską włącznie. Natomiast to, czy psychiatria jest płatna, czy niepłatna, to raczej bym powiedział, psychiatria jest niedopłacana przez NFZ. Oto psychiatrzy w tej chwili walczą, żeby było więcej pieniędzy na psychiatrię, co nie tylko przekłada się na przykład pensje dla personelu psychiatrycznego, ale także na przykład na to, żeby powstawały centra leczenia środowiskowego. To jest taka bardzo poważna dyskusja, znowu nie tylko w Polsce, co jest istotą terapii, albo gdzie ta terapia zwłaszcza powinna się dziać. I współczesna psychiatria przesuwa środek ciężkości z szpitala całodobowego na ośrodki, które przyjmują na przykład w ramach tak zwanego oddziału dziennego. I to jest po to, żeby pacjent nie był tak, powiedziałbym w cudzysłowie, pamiętajmy w cudzysłowie, uwięziony w szpitalu, tylko żeby dalej utrzymywał kontakt ze środowiskiem, z rodziną, żeby dało się utrzymać go na, nazwijmy to, powierzchni życia społecznego. To jest tym ważniejsze, że dla pacjenta psychiatrycznego często źródłem większej niedoli jest to, że on jest odrzucony społecznie, niż to, że choruje. Większym cierpieniem jest poczucie, że on jest niechciany, że on jest odrzucany, że on jest tak zakwalifikowany jako psychiatryczny i jego to bardzo boli. i centra zdrowia psychicznego, które powstają w tej chwili w Polsce coraz więcej, mocą także tej reformy, to jest ważny kierunek rozwoju psychiatrii. A dodać też należy, że dzisiaj psychiatrzy dysponują coraz lepszą farmakoterapią. Leki, które miał do dyspozycji psychiatra 20-30 lat temu, a dzisiejsze, to jest olbrzymi skok. Dzisiaj lek nie tylko ma usuwać objawy, ale ma nie dawać objawów ubocznych, ma nie psuć możliwości poznawczych. Jednym słowem, przy całym tym trudzie i przy całej krytyce warto zwrócić uwagę, że psychiatria się rozwija.
Czyli jednym słowem ten kryzys leczenia psychiatrycznego to nie zła wola lekarzy, psychiatrów i środowiska psychiatrycznego, tylko pewien rodzaj systemowej po prostu niezborności i nieopłacalności tego, na co powinny być przeznaczane pieniądze.
Ja jestem pewien, że to nie jest żadna zła wola środowiska psychiatrycznego. Uczestniczę w różnych konferencjach, zebraniach i jestem nieraz pod wrażeniem, jak młodzi ludzie, a także ludzie z mojego pokolenia są zaangażowani w to, żeby pacjent miał lepszą terapię, żeby pacjent mógł przebywać krócej w szpitalu, żeby nie miał objawów ubocznych z powodu farmakoterapii, żeby opieka była ciągła i respektująca nie tylko pacjenta, ale jego rodzinę. Co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast no, ta sytuacja, że przybywa kryzysów psychicznych w społeczeństwie, jak powiedziałem, to nie jest tylko w Polsce, to nie jest polska specjalność, to jest problem, no, jakbym miał tak odwoływać się do jakichś górnolotnych określeń, to jest pytanie, jak żyć? Jak żyć, żeby higiena psychiczna wygrywała nad na przykład wyścigiem szczurów? Jak żyć, żeby było miejsce na dobry związek rodzinny, a jednocześnie, żeby było miejsce na rozwój zawodowy? Jak żyć, żeby było miejsce na uważność i troskę o dziecko, a jednocześnie, żeby to nie była opieka nadwykonana ani nadmierna, taka, która nie daje rozwoju czy możliwości wolności dla tego młodego człowieka? Dużo jest fascynujących skądinąd dylematów psychiatry.
Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, co pan profesor mówi, czyli na lot nad kukułczym gniazdem i nad pewnym wyobrażeniem sobie szpitala jako instytucji takiej bardzo opresyjnej. Ostatnio ukazały się dwie bardzo ciekawe reporterskie książki o leczeniu psychiatrycznym w Polsce. Jedna to książka Głośnik w głowie Anety Pawłowskiej-Krać, która wspominała o badaniu EZOP-2. Ja przeczytałam to badanie, oczywiście nie całe, ale różne jego fragmenty i przeczytałam rekomendacje, które wynikają z tego badania EZOP-2. I jedno z pierwszych zdań w tych rekomendacjach brzmi w ten sposób. Ochrona zdrowia nie jest w stanie w sposób decydujący wpłynąć na stan zdrowia psychicznego ludzi, skupia uwagę na działaniach medycznych, lecz jej wpływ jest ograniczony. To jest to, o czym pan profesor mówi, że jakby z jednej strony opieka i ochrona zdrowia psychicznego to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, jak do tych kryzysów w ogóle nie dopuszczać, więc jak dbać o tę higienę?
To jest temat na osobną rozmowę, od czego zależy, żeby człowiekowi było dobrze na świecie. Ja bym powiedział też, że może to będzie właśnie wkraczało w temat pod tytułem filozofia życia, ale jakby pani powiedziała, że są ludzie, którzy stale są szczęśliwi, radośni i pełni doskonałej energii, to ja bym się zastanawiał nad ich zdrowiem. Bo przecież na świecie jest mnóstwo tragedii. W sąsiedztwie naszego kraju jest dramat. Jeżeli byśmy chcieli być tylko stale w takich radosnych podskokach, no to znaczyłoby, że wartość hedonizmu przekroczyła granice rozsądku. I w związku z tym mnie się wydaje, że nie tak rozumiem ten cytat, który pani przytoczyła, że nie wszystko ma zależeć od medycyny. Bardzo mi się podoba to przekonanie. Dużo będzie zależało od na przykład tego, jakie wartości będą respektowane, a może nawet rozpowszechniane. jak głęboka ma być nasza egzystencja, czy mamy się tylko sprowadzać do idei przyjemności, czy mamy też jakieś wartości wyższe na uwadze. Czy nam będzie zależało tylko na satysfakcji z własnego życia, czy tak zwany bliźni, inny przez duże i, będzie też przedmiotem naszej troski. Jeżeli pójdziemy tą drugą drogą, to może nasze życie nie będzie tak wysłane różami, ale wierzę, że będzie sensowniejsze. No, nic na to nie poradzę, że teraz nasza rozmowa wkracza w obszary duszpasterstwa, ale...
Raczej powiedziałabym pewnego namysłu, może nie duszpasterstwa, ale chyba na tym namyśle dzisiaj zakończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był profesor Bohdan de Barbaro, lekarz, psychiatra i terapeuta. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę w imieniu swoim i współproducentki tego podcastu Julii Radziwiłł. Ja nazywam się Urszula Pieczek i zapraszam na kolejny odcinek podcastu 8.10 już jutro. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.